Bardzo serdecznie dziękuję za przemiłe powitanie, przypomnienie upływu lat i tego, że nieuchronnie się starzeje. Każda taka data i wydarzenie odnotowane w życiu to jest jakiś znak nieuchronnego upływu czasu. Pozwolę sobie wrócić do pewnego fragmentu mojej biografii, nieznanego i nieujawnionego. Był rok 84, maj, czas po maturze, kiedy wędrowałem z moimi maturzystami z mojej pierwszej parafii, w której pracowałem na Pomorzu Szczecińskim w Goleniowie. Wędrowaliśmy do Częstochowy i później autokarem wracaliśmy z Częstochowy. Mieliśmy zatrzymać się w Poznaniu i później dalej jechać na Pomorze Szczecińskie. Niestety, kilkanaście kilometrów przed Kaliszem pękł wał korbowy w naszym autobusie. Była to miejscowość Markwacz. Zatrzymaliśmy się tam kilka właściwie godzin, dzięki czemu Markwacz został bardzo blisko nam przybliżony w swojej dość ciekawej zresztą historii i architekturze. Pamiętam, że był tam pałacyk państwa Niemojewskich czy Niemojowskich, jakaś oberża z czasów napoleońskich. No dość gruntownie zwiedzaliśmy tę maleńką miejscowość, ale targał nami niepokój, co dalej. Była niedziela, niemożność dotarcia do żadnego zakładu naprawczego. No i konieczność podróżowania przynajmniej do Kalisza autostopem. Dwadzieścia kilka osób z jednej klasy. Załapać się na jeden autostop to było praktycznie niemożliwe. I wtedy przejeżdżał koło nas autobus z siatkarkami Kalisji. Siatkarki gościnnie przyjęły nas do siebie, dojechaliśmy do Kalisza. I tutaj pamiętam, że uczestniczyliśmy we mszy świętej w kościele jezuitów, a później dalej jechaliśmy sobie już bardzo bezpiecznie pociągiem do celu. Wspominam o tym wydarzeniu z kilku względów. Raz, że było to moje pierwsze spotkanie z Kaliszem naznaczone ogromną życzliwością zarówno siatkarek tamtego klubu, jak i tych osób, które przyjęły nas wtedy w kościele jezuickim. Ale myślę, że to wydarzenie, które przywołuję, ma charakter nie tylko sentymentalny, ale także dość wymowny, bo ono pokazuje, że wszyscy jesteśmy ludźmi w drodze, często właśnie drodze naznaczonej różnymi pragnieniami, różnymi także lękami i obawami. Bardzo często bywa tak, że właśnie gdzieś w drodze naszego życia pojawia się lęk i obawa. Zwłaszcza dramat staje się tym większym dramatem, kiedy te lęki i obawy mają choćby częściowe uzasadnienie. I wówczas potrzebny jest nam na drodze jakiś punkt, jakieś wydarzenie, które ten stan zmieni. Nam zmieniło nasze lęki i obawy spotkanie w Kościele, na Eucharystii. Dla nas było to wydarzenie bardzo faktycznie zwrotne. Może dlatego, że jechaliśmy wcześniej z Częstochowy bez mszy świętej, licząc, że odprawimy ją w naszym domu głównym w Poznaniu. I cały czas gdzieś od momentu tego dramatycznego zatrzymania w Markwaczu pojawiała się obawa, czy uda nam się odprawić mszę świętą. Jest niedziela. Co z nami będzie? Jak spędzimy ten czas? I nagle wszystko zaczęło układać się bardzo pozytywnie. Przywołuję ten obraz, by skonfrontować go z bardzo dobrze znanym nam tekstem ewangelicznym, który czytamy w okresie świąt wielkanocnych, w tygodniu paschalnym, w tygodniu po niedzieli Zmartwychwstania. Tego samego dnia dwaj z uczniów byli w drodze do wsi zwanej Emaus. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że go nie poznali. On zaś ich zapytał: cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze? Zatrzymali się smutni. A jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział mu: ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Cóż takiego? To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu. Jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć, a myśmy się spodziewali, że on właśnie miał wyzwolić Izraela. Tak, po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak to się stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Były rano u grobu, a nie znalazłszy jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu, zastali wszystko tak, jak opowiadały, ale jego nie widzieli. Na to on rzekł do nich: o nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swojej chwały? I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili go, mówiąc: zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. Zauważmy, że ten opis ma jak gdyby dwie bardzo znamienne warstwy. Z jednej strony to jest warstwa życia, ludzkiego życia, które naznaczone jest lękiem, obawą, jakimś protestem, bo nadzieje, które w nas były, które myśmy pokładali, zostały boleśnie zweryfikowane. Przychodzi czas dyskusji, czas kontrowersji, przychodzi niepokój i nagle pojawia się ktoś, kto zaczyna inaczej interpretować nam te wydarzenia naszego życia. A w końcu dochodzi do spotkania. Do spotkania i rozpoznania Boga w znaku łamanego chleba. To jest ta warstwa życia. A z drugiej strony, kiedy wczytujemy się w ten opis, to przecież odczytujemy w nim bardzo czytelnie, bardzo wyraźnie to wszystko, co dokonuje się każdego dnia tu na ołtarzu. Nasze przychodzenie z naszymi lękami, obawami, wykładanie tego wszystkiego, co odnosi się do Jezusa, poczynając od Mojżesza i proroków właśnie tu, w tym miejscu, i wreszcie spotkanie z Jezusem w znaku łamanego chleba. Ten opis ukazany przez Łukasza, on jest naprawdę fascynujący. To jest opis absolutnie niezwykły, jakaś perła Ewangelii, perła literatury biblijnej. Wszystko, co stanowi tajemnicę ludzkiego losu, zostaje tutaj na tym jednej karcie biblijnej skondensowane, rozgrywa się w bardzo krótkim czasie. Uderza prawdziwość tych wydarzeń, wiarygodność i wreszcie skuteczność spotkania z Jezusem. Ludzie, którzy idą pełni smutku, lęku, rozpamiętywania utraconej szansy, ludzie, którzy w swoich wspomnieniach wypowiadają ból i oskarżenie, motywowani odruchem ludzkiej dobroci i gościnności, zapraszają przybysza, ale tak naprawdę przekonują się, że to on ma inicjatywę. Przyłączył się, okazywał, jakoby miał iść dalej. On wykazuje inicjatywę i rozpoznają go przy łamaniu chleba. W tym opisie odkrywamy centralną wartość Eucharystii dla naszego życia. Bo kiedy spoglądamy na wydarzenie Eucharystii, możemy powiedzieć najpierw krótko i zwięźle: miłość niejedno ma imię. Trudno jest wyrazić jednym słowem tę bezgraniczną tajemnicę miłości Boga do człowieka. I dlatego, powiedzmy sobie, jesteśmy trochę nieporadni w tym opisywaniu Eucharystii. Mówimy msza święta. Mówimy Eucharystia, czyli dziękczynienie, błogosławieństwo. Mówimy liturgia ofiary, ofiara, najświętsza ofiara. Mówimy liturgia słowa i liturgia ofiary. Mówimy łamanie chleba, uczta pańska. Tyle pojęć, tyle słów na wydarzenie, na opisanie wydarzenia miłości. W Eucharystia odzwierciedla w sobie wielkie wydarzenie miłości, dokonane raz na zawsze w życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Ale dlaczego odtwarzamy Eucharystię? Dlaczego ją powtarzamy, skoro to wydarzenie było absolutnie wyjątkowe? Odtwarzamy ją po to, żeby to wydarzenie tworzyło nasze życie. I dlatego Eucharystia ma sens, kiedy to odtwarzanie, misterium Eucharystii na ołtarzu tworzy nas, tworzy człowieka nowym, innym, zmienionym. Kiedy właśnie ludzkie życie czerpie z Eucharystii całą swoją energię, kiedy tutaj odnajduje swój nowy sens. Wydarzenie Emaus, które przed chwilą przywoływałem, potwierdza, że samym sednem obrzędu Eucharystii jest historyczne życie Jezusa, wydawane obecnie wszystkim chrześcijanom, aby nim żyli i odtwarzali je we wszystkich przejawach swojej egzystencji. I stąd święty Paweł w jednym ze swoich listów, w liście do Rzymian, pisze: proszę was, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. To bardzo piękne i ciekawe słowa i chciałoby się przy nich dłużej zatrzymać, ale ja chciałbym zaproponować chwilę refleksji przy innych, także cennych i wielkich słowach świętego Pawła. W pierwszym liście do Tesaloniczan, w rozdziale 5, wierszu 18, Paweł napisał: w każdym położeniu dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Oryginał grecki te pierwsze słowa, ten pierwszy fragment zdania wypowiada w takich oto słowach: en panti eucharisteite. To znaczy: w każdym położeniu dziękujcie, we wszystkim dziękujcie. Ale można też te słowa przetłumaczyć: we wszystkim bądźcie Eucharystią. I teraz w środku tego spotkania wyjaśniam tytuł, czy zapowiadam tytuł całego tego przedłożenia. W każdym położeniu, we wszystkim bądźcie Eucharystią. To bardzo ciekawa myśl, sprowadzić życie chrześcijanina do bycia Eucharystią. Można powiedzieć, że to jest najkrótsza definicja chrześcijaństwa. Być chrześcijaninem to życie Eucharystią. Oczywiście to bycie Eucharystią w Chrystusie nie dokonuje się w jednym momencie czy akcie człowieka. Domaga się długotrwałego, pracowitego, lojalnego współdziałania z Bogiem. Możemy powiedzieć: no zaraz, zaraz. Ale przecież w Emaus to się dokonało bardzo szybko, błyskawicznie, momentalnie, w jednej chwili. Tak, ale Emaus opisuje też pewien proces, opisuje drogę. Drogę od lęku do rozpoznania nadziei. Drogę dramatyczną, skondensowaną na przestrzeni kilkunastu czy kilkudziesięciu kilometrów, 30 może. Ale to jednak był pewien proces. Ta zmiana nie dokonała się tak nagle. Jezus cierpliwie im wyjaśniał całą drogę. Łamanie chleba przy stole było już zwieńczeniem tego długiego procesu. Każda Eucharystia jest odtwarzaniem takiego procesu, kończącego się możliwością rozpoznania Boga. Struktura ofiary eucharystycznej, którą przeżywamy każdego dnia, bądź przynajmniej raz w tygodniu, w Dzień Pański, struktura ofiary eucharystycznej sprawowanej przez Kościół odsłania bardzo szczególny proces, bardzo ciekawą etapowość. Włączamy się stopniowo w rytm nawrócenia. Później uczymy się, co znaczy być darem z samego siebie. I wreszcie, kiedy choć trochę tego się nauczymy, wchodzimy w komunię, w rzeczywistość wspólnoty z Bogiem i drugim człowiekiem. Zauważmy te trzy etapy bardzo krótko. Obrzęd chrześcijański jest najpierw odsłonięciem pewnej procesowości ludzkiego życia. To znaczy, stajemy na początku, w punkcie wyjścia, z odczuciem naszego własnego grzesznego ja, po to, aby Bóg Zbawca uleczył je i oczyścił swoją mocą. Przychodzimy do Kościoła jako zgromadzenie, jeszcze nie jako wspólnota. Jako zgromadzenie, na dodatek ludzi gromadzących się mimo pewnych podziałów, podziałów, które wprowadza grzech. I my musimy na początku ten grzech rozpoznać. My musimy go uznać, my musimy go wyznać. Bo jesteśmy jak system naczyń połączonych. Grzech jednego z nas rani całą wspólnotę, przelewa się. Przelewa się tym złem, tym wszystkim, co negatywne, rozlewa się w nas wszystkich. Musimy zatem odczuć tę nie wspólnotę, ale to właśnie zgromadzenie ludzi dotkniętych grzechem. Musimy to właśnie stwierdzić. To jest podstawowy warunek Eucharystii. Nadzieja wyrasta z prawdy. Tak pisał Norwid, tak często za Norwidem powtarzał święty Jan Paweł II. Nadzieja wyrasta z prawdy. Jeżeli chcemy odnaleźć nadzieję, musimy rozpocząć ją od tego uznania prawdy. Doświadczenie Emaus także rozpoczyna się wyznaniem grzechu ukrzyżowania. Bez wskazania winnych, ale z jakimś poczuciem, że nikt z nas nie jest bez winy w tym, że Jezus został ukrzyżowany. Przeciwnie, każdy z nas ponosi jakąś współodpowiedzialność. To jest ten moment wyjścia. A potem bezpośrednio po tej fazie fundamentalnej, inicjującej spotkanie z Bogiem, następuje rozważanie naszego własnego życia. W tym miejscu, w liturgii słowa. Bo to nasze życie zostaje odsłonięte, skonfrontowane z przykładami życia ludu Bożego. I wreszcie z przykładem życia samego Jezusa Chrystusa, czytania i Ewangelia. W ten sposób może w nas, jeżeli słuchamy, jeżeli przyjmujemy to Słowo, może zrodzić się w nas pragnienie, decyzja pójścia za Jezusem, przyjęcia ideału Chrystusa poprzez wszystkie życiowe decyzje do naszej egzystencji. Oczywiście, trzeba sobie bardzo jasno powiedzieć, taka decyzja jest dla orłów. To nie jest decyzja dla przeciętniaków, bo taka decyzja musi się liczyć z konsekwencjami związanymi z życiem, ale także męką, śmiercią Jezusa, ostatecznie jednak zmartwychwstaniem. To kosztuje, ale można powiedzieć warto. Dzisiaj, za chwilę, kiedy będziemy uczestniczyć we mszy świętej, będziecie uczestniczyć we mszy świętej, wysłuchamy dzisiejszego Słowa Bożego. Nie chcę oczywiście tutaj wyręczać kaznodziei, wchodzić w jego kompetencje, ale to dzisiejsze Słowo Boże jest bardzo ciekawe. Chcę zwrócić uwagę na dwa drobne aspekty, żeby pokazać, jak bardzo to Słowo może dziś, tu i teraz do nas konkretnie przemówić. W pierwszym czytaniu z Księgi Tobiasza usłyszymy ciekawe opowiadanie o starym Tobiaszu, który był bardzo wiernym, praktykującym, pobożnym Żydem i w czasie Święta Pańskiego, kiedy spożywał ucztę, na którą zapraszał potrzebujących swoich pobratymców, rodaków, nagle dotarła do niego wiadomość od jego syna, młodego Tobiasza. Mianowicie syn, powróciwszy, oświadczył ojcu, że jeden z synów Izraelowych uduszony leży na ulicy. I wówczas Tobiasz przerywa swój posiłek, idzie, by zabrać te leżące, sponiewierane zwłoki ludzkie, to ciało ludzkie, i następnie pod osłoną nocy je pochować. Pod osłoną nocy, bo był zakaz. Zakaz chowania zwłok ludzkich, zwłok zabitych Żydów. Mówimy oczywiście o pewnym kontekście historycznym, kiedy Żydzi są w niewoli, kiedy właśnie obce siły sprawują nad nimi władzę. I Tobiasz podejmuje ten czyn pochówku zwłok. To przypomina bardzo konkretnie, bardzo mocno Antygonę Sofoklesa, tę sytuację, w której Antygona sprzeciwia się nakazowi Kreona i decyduje się na pochówek zwłok swojego brata. Mimo że jest wyraźny ukaz dyktatora, tyrana, nie wolno chować tych zwłok buntowników. Tutaj też jest wyraźny zakaz, nie wolno chować zwłok Żydów, którzy z takich czy innych racji zostali zabici. Ale Tobiasz czyni to ten raz i raz drugi, trzeci, kolejny. Mimo że ostrzegają go jego pobratymcy, no po co się narażasz? I tu padnie za chwilę w czasie mszy świętej ostatni akapit dzisiejszej liturgii słowa pierwszego czytania. Tobiasz jednak, bardziej bojąc się Boga aniżeli króla, podnosił ciała tych, którzy byli zabici. Ukrywał je w swoim domu i grzebał podczas nocy. Zauważmy, bardziej bojąc się Boga aniżeli króla. Jakże to bardzo dzisiaj współczesne, jakże to bardzo dzisiaj ważne, zdobywanie tej odwagi, że trzeba bardziej Boga słuchać niż ludzi. Wielkie sprawy sumienia, których dzisiaj doświadczamy, wielkie konflikty, które czasem obserwujemy, konflikty związane z klauzulą sumienia, konflikty związane z wiernością własnym przekonaniom, i zarazem problem samego sumienia. Tobiasz nie tyle słucha samego siebie, jakiegoś poczucia czy świadomości samego siebie. On po prostu słucha Boga. Jego sumienie, o czym dzisiaj często zapominamy, nie jest monologiem człowieka z samym sobą. Jest dialogiem człowieka z Bogiem. I tylko takiemu sumieniu warto i trzeba zaufać. Tobiasz odkrywa w sobie to sumienie i ma odwagę sprzeciwić się królowi. Taką samą odwagę miała Antygona, taką samą odwagę miał biskup Stanisław ze Szczepanowa, taką samą odwagę miał Tomasz Morus, taką samą odwagę miał prymas Tysiąclecia, taką samą odwagę mają dzisiaj ludzie, którzy na naszych oczach potrafią stracić pracę, stracić prestiżowe stanowiska, tylko dlatego, że bardziej Boga słuchają niż ludzi. Bardziej bojąc się Boga aniżeli króla, wybierają dobro. Będziemy dzisiaj słyszeć także ciekawą Ewangelię, dramatyczną Ewangelię. O gospodarzu winnicy, który otoczył ją murem, wykopał tłocznię, zbudował wieżę, a w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. I tu zaczyna się dramat. Kiedy przysyła do rolników sługę, by odebrał od nich część należną z plonu winnicy, ci chwycili sługę, obili, odesłali z niczym. Drugiego sługę zranili w głowę i znieważyli, trzeciego również zabili. I posłał wielu innych, z których jednych zabili, drugich pozabijali. Jednych obili, drugich pozabijali. I przychodzi moment kulminacyjny. Miał jeszcze jednego ukochanego syna. Posłał go jako ostatniego do nich. Po sobie mówił: uszanują mojego syna. Lecz owi rolnicy mówili nawzajem do siebie: to jest dziedzic. Chodźcie, zabijmy go, a dziedzictwo jego będzie nasze. I chwyciwszy go, zabili i wyrzucili z winnicy. Bardzo dramatyczna przypowieść, ukazująca dramaturgię dziejów zbawienia, ukazująca to, co Bóg dla nas uczynił. Jego Boży plan zbawienia, genialny, piękny, jednocześnie plan, który zakłada nasze współdziałanie, naszą odpowiedzialność, oddanie nam niejako naszego życia w dzierżawę. Przychodzą różne decyzje. Łącznie z tą decyzją definitywną odrzucenia zabójstwa Syna Bożego. Ja chcę zwrócić uwagę tylko na jeden fragment, na irracjonalność grzechu. Bo zauważmy, jak bardzo irracjonalny jest ten pomysł, że jeśli zabijemy dziedzica, to dziedzictwo jego będzie nasze. To jest zupełnie irracjonalne. I wydaje mi się, że warto na przykład zatrzymać się nad tym zdaniem, by zauważyć, jak często nasze czy innych decyzje wyboru zła, są po prostu irracjonalne, jak są dekonstruktywne, jak po prostu niszczą w sposób bezsensowny, jak bardzo zło jest bezsensowne. I rodzi się pytanie, czy warto. Można to pytanie odnieść z jednej strony do postawy Tobiasza, który pokazuje, że warto bardziej bać się i słuchać Boga niż ludzi. Ta bojaźń Boża nie jest lękiem, ona jest szacunkiem wobec Boga. A z drugiej strony, no właśnie, czy warto wybierać w sposób irracjonalny zło, skoro ono ostatecznie kończy się klęską, kończy się odebraniem winnicy, kończy się zagładą, bo zło prowadzi do destrukcji. Trzeba mieć w tym wszystkim świadomość tego, że tylko Bóg, który jest ostatecznym inicjatorem tego pragnienia pójścia za Jezusem, jest w stanie skutecznie napełnić je treścią realizacji. I dlatego w liturgii mszy świętej w jednej z modlitw eucharystycznych pojawia się wezwanie po przeistoczeniu, w którym zawarty jest bardzo głęboki sens. Oto Chrystus, dopełniając w nas zamiaru miłości swojego Ojca, i tu cytuję te słowa modlitwy eucharystycznej, abyśmy już więcej nie żyli dla siebie, lecz dla tego, który za nas umarł i zmartwychwstał. Od Ciebie, Ojcze, zesłał Ducha Świętego jako pierwszy dar dla wierzących, aby spełniając swoje dzieło na świecie, doprowadził go do pełnej świętości. To znowu bardzo ciekawy wątek do rozważania. Zastanowienie się nad tym, że msza święta i całe nasze chrześcijaństwo nie jest autotreningiem doskonałości, ale chrześcijaństwo jest otworzeniem się na działanie Boga, który udziela nam swojego Ducha uświęcającego. To jest jakiś swoisty paradoks, bardzo zresztą ciekawy, który odkrywam w ostatnich dniach w różnych kontekstach. Paradoks tego, że człowiek jest najbardziej aktywny wtedy, kiedy przyjmuje Boga, kiedy otwiera się i przyjmuje Boga. Kiedy przyjmuje, jest pasywny, można powiedzieć, no właśnie jest całkowicie bierny. Pozwala wypełnić siebie Bogiem. W tym momencie okazuje się, że człowiek jest najbardziej aktywny. Na tym polega tajemnica świętości, żebyśmy nie tyle się wysilali na zasadzie autotreningu, tak jak robimy to w treningu sportowym, w diecie, w joggingu czy w jakichś wyprawach terenowych, ale żebyśmy po prostu otworzyli się na Boga. Pełne otwarcie się na Boga, kiedy naprawdę uznamy, że Bóg sam wystarczy, że któż jak On, jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam. Jeżeli to wszystko uznamy, jeżeli to wszystko przyjmiemy, stajemy się najbardziej aktywni, bo rzeczywiście, jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam. Ten moment uświęcenia, ten moment otwarcia się na Ducha Świętego wprowadza nas w tajemnicę wymiany daru. W wielką tajemnicę wymiany daru, która stanowi, można powiedzieć, sedno rozumienia człowieka w chrześcijaństwie. To jest niezwykłe wydarzenie, wymiana daru. Otrzymujemy dar Boga, z drugiej strony próbujemy składać samych siebie w darze. To wszystko dokonuje się od momentu rozpoczynania liturgii ofiary, od momentu przygotowania darów. To wszystko później przeobraża się w trakcie całej modlitwy eucharystycznej, kiedy właśnie to pulsowanie, ta rytmika daru staje się tutaj coraz bardziej czytelna. Możemy powiedzieć, że uczymy się tego daru od samego Boga. Im bardziej wchodzimy w tajemnicę mszy świętej, tym bardziej rozpoznajemy działanie całej Trójcy Świętej, Boga Trójjedynego. A Bóg żyje rytmem daru. Życie wewnętrzne Boga toczy się w rytmie daru. Wczoraj przeżywaliśmy tajemnicę Trójcy Świętej, uroczystość Najświętszej Trójcy. Uroczystość, która pozwala nam spojrzeć w portret Boga. To jest wielka tajemnica i nawet nie próbuję tutaj z nią się zmagać, ale to, co można powiedzieć najprościej i najzwięźlej. No właśnie mówimy, Bóg jest miłością, a miłość jest darem. Wolnym, darmowym, bezinteresownym, nieodwołalnym. I dlatego Ojciec składa z siebie dar w postaci zrodzenia Syna. Syn odpowiada na ten dar swoim darem radykalnym, nieodwołalnym, wolnym, darmowym, bezinteresownym, posuniętym aż po krzyż. A miłość między nimi jest osobą Ducha Miłości, Ducha Świętego. Uczymy się od Boga tej tajemnicy daru. I wreszcie dochodzimy do obrzędu komunii, który rozpoczyna się modlitwą pańską, która doskonale wyraża istotę uświęcenia człowieka. Tego uświęcenia, które dokonuje się w jedności z ciałem i krwią Chrystusa, gdzie napełnieni Duchem Świętym stanowią już tylko jedno ciało, jedną Eucharystię z Chrystusem i w Chrystusie. Przy stole w Emaus jest bardzo charakterystyczna wzmianka: wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go. Poznać to bardzo ciekawe słowo biblijne. Poznać w relacjach międzyludzkich w Biblii oznacza wejście w współżycie kobiety i mężczyzny, oznacza bardzo ścisłe zjednoczenie. Nie wiem, nie jestem biblistą, nie potrafię do końca powiedzieć, ale wydaje mi się, że w tym właśnie poznaniu Chrystusa, w momencie łamania chleba jest aluzja do tego wejścia w relacje życia, do tego najgłębszego zjednoczenia z Chrystusem i w Chrystusie. Choć zauważmy, że to zjednoczenie nie jest i nie może być zawłaszczeniem Boga na zawsze, na swoją wyłączną własność. Bo przecież, jak czytaliśmy, zniknął im z oczu. I wreszcie zakończenie obrzędu eucharystycznego, które przypomina człowiekowi o punkcie wyjścia. Bo znowu stajemy na zakończeniu mszy świętej po tym całym fantastycznym procesie przechodzenia od zgromadzenia poprzez pragnienie pójścia za ideałem Chrystusa, poprzez rzeczywistość złożenia siebie w darze i wejścia w komunię z Bogiem i z drugim człowiekiem. Przypominamy sobie niejako na zakończenie o ubóstwie siebie jako stworzenia, bo właśnie nie jesteśmy w stanie zawłaszczyć Boga. Pozostajemy wciąż stworzeniem, pozostajemy w dodatku stworzeniem grzesznym, ale stworzeniem, o którym Bóg wciąż pamięta. Przekonaliśmy się, że nam zaufał. Nieustannie Bóg nas zachęca do wyjścia, do Paschy, przez ofiarę Chrystusa z mroków ku cudownemu światu. Emaus to doświadczenie Eucharystii, które uczy, jak wiele może się zmienić w życiu człowieka poprzez spotkanie z Chrystusem. Emaus to doświadczenie, które przypomina nam, że istotą chrześcijanina jest życie Eucharystią. W każdym położeniu, zawsze, we wszystkim, bądźcie Eucharystią. To jest wielkie przesłanie zarówno tej Ewangelii, jak i słów świętego Pawła, jak i całego naszego życia. Chciałbym na zakończenie dotknąć kilku wspomnień związanych z przeżywanymi przeze mnie mszami świętymi. Tych mszy było w moim życiu bardzo wiele. Za jakąś szczególną łaskę Bożą poczytuję sobie to, że w ciągu 32 lat kapłaństwa było zaledwie kilka dni, myślę, że mogę je policzyć na palcach jednej ręki, w których nie miałem możliwości odprawienia mszy świętej. No właśnie, nie miałem możliwości z różnych względów, najczęściej jakichś bardzo odległych, dalekich podróży. Natomiast jedna z takich niezapomnianych spośród tych kilku czy kilkunastu tysięcy może mszy świętych to była msza sprawowana chyba jako pierwsza w moim życiu w dość dużej bliskości Ojca Świętego Jana Pawła II. Był 3 maja 1988 roku. Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, Watykan. Byłem wtedy z pielgrzymką z Kaszub, z naszej parafii we Władysławowie. I w czasie tej mszy świętej, stojąc stosunkowo blisko Ojca Świętego, zapamiętałem jeden taki moment. Była czytana Ewangelia o Maryi stojącej pod krzyżem Jezusa. Byłem na tyle blisko, że mogłem zapatrzeć się w twarz Ojca Świętego, w jego wargi, które poruszały się w trakcie odczytywania tej Ewangelii. Ten charakterystyczny wizerunek twarzy papieskiej, zrośniętej, przylgniętej do pastorału, do krzyża Chrystusowego. I nagle takie wrażenie, właściwie nie wrażenie, ale pewność, że jest tu tylko fizyczne ciało Jana Pawła II. On sam swoim duchem, swoim sercem, swoją myślą, swoimi uczuciami, całym swoim jestestwem jest właśnie tam, 2000 lat wstecz, na Golgocie. To było wręcz doświadczenie, takie empiryczne dotknięcie mistyki drugiego człowieka. Doświadczenie, w którym byłem absolutnie pewien i absolutnie przekonany, że właśnie tak można i tak wielcy święci przeżywają Eucharystię jako rzeczywistość autentycznego, dogłębnego zjednoczenia się z Bogiem, bycia bardziej po tamtej stronie niż po tej. I miałem wrażenie, że po zakończeniu tej Ewangelii, w trakcie całej mszy świętej dalszej, Jan Paweł II jakby wracał z tamtej rzeczywistości do nas, aby właśnie całą swoją obecnością, całą swoją posługą liturgiczną przekazać nam tamto wydarzenie, namacalnie przez siebie przeżyte, abyśmy i my stali się jego uczestnikami. Jeszcze jedna msza papieska, ale bez papieża. 15 czerwca 1999 roku w Krakowie czekaliśmy na Błoniach na mszę świętą z udziałem Ojca Świętego, pod jego przewodnictwem oczywiście. Pamiętam, że zwróciły moją uwagę w trakcie tego oczekiwania pewne relikwie, pewne atrybuty, które były zgromadzone na ołtarzu. Bo był to ołtarz bardzo szczególnie przygotowany na to spotkanie z papieżem. 99 rok, właściwie każda wtedy pielgrzymka była jakoś tam z tą obawą, że to może być ostatnia pielgrzymka. Więc Kraków dał wszystko, co najcenniejsze, co Jan Paweł II najbardziej umiłował. Dał relikwie świętego Stanisława, dał relikwie świętej Jadwigi, dał krzyż nowochódzki z mogiły nowochódzkiej. To wszystko było przygotowane na tym ołtarzu. Były relikwie świętego brata Alberta. Można powiedzieć, chodziło o to, żeby Jan Paweł II czuł się na tej mszy świętej nie tylko zjednoczony z Bogiem, ale we wspólnocie swoich przyjaciół. Jak wiemy, tuż przed mszą świętą ówczesny ksiądz biskup Kazimierz Nycz poinformował, że Jan Paweł II jest przeziębiony, że nie przybędzie na Błonia. Kardynał Franciszek Macharski zapewnił, że będzie uczestniczył duchowo w tym, co się dzieje na Błoniach, dzięki mediom. Będzie to widział, będzie obserwował. Zgromadzeni odśpiewaliśmy wtedy, odpowiedzieliśmy wtedy pieśnią: Kraków wita Cię, Kraków kocha Cię, Kraków dziękuję Ci. To była niezwykła msza. Uświadomiłem sobie wtedy bardzo konkretnie, bardzo też dobitnie, jak bardzo msza święta może być i bywa włączeniem się w ofiarę, w rezygnację, w to, co chciałoby się powiedzieć, jest takie naturalne, tak bardzo logiczne. Przecież było rzeczą niezwykle naturalną i logiczną, żeby papież mógł przeżyć tę mszę świętą w takich warunkach. Chciałoby się powiedzieć, no Panie Boże, dlaczego nie? Przecież to jest tylko potwierdzenie tej Jego miłości do Ciebie i tej naszej miłości do Niego. A jednak Bóg swoją pedagogią przypomniał nam, że msza święta bywa ofiarą, że jest ofiarą, że musi być ofiarą, że łączy się z rezygnacją. Rezygnacją z tego, co po ludzku mówiąc słuszne, wartościowe, przynależne. Msza święta, Eucharystia, miłość Boga do człowieka, miłość, która niejedno ma imię. Wyrażamy tę miłość na różne sposoby, ale ważne, żebyśmy przede wszystkim ją przeżywali. Ważne, żebyśmy doświadczali tej miłości jako wartości, która nas uczłowiecza. Bo człowiek nie może żyć bez miłości. Tak pisał do nas Jan Paweł II w swojej pierwszej encyklice. Człowiek nie może zrozumieć samego siebie, jeżeli nie spotka się z miłością, jeśli nie uczyni jej w jakiś sposób swoją, jeśli jej nie dotknie, nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa. Zamieńmy to słowo miłość na słowo Eucharystia.